Nadia Hamid. Gorzka pomarańcza. Przeżycia Polki, żony muzułmanina. Czyta Małgorzata Oracz.
Na drugi dzień po przyjeździe do domu udałam się do moich hinduskich znajomych. Miło cię znów widzieć, droga Nadiu. Co u ciebie słychać? Mamy nadzieję, że wszystko jest dobrze. Jak sobie radzisz ze swoim synkiem? Dobrze się chowa? Tak, dziękuję. Jest zdrowy. Choć ostatnie dni były dla niego dość męczące. 3 dni z rzędu odwiedzali nas goście. Współczujemy, ale co kraj, to obyczaj, powiedziała najstarsza z hinduskich kobiet. Napijesz się z nami herbaty? Nie, dziękuję. Karimek został z małym. Muszę też zdążyć na czas z obiadem. Szczerze mówiąc, przyszłam prosić was o pomoc, bo mam delikatny problem. Trochę krępuję się o tym mówić. Nie wstydź się, wszystkie jesteśmy tu kobietami. Chodzi o to, zaczęłam niepewnie, że Muchtar planuje mieć ze mną kolejne dzieci, a ściślej kolejnych synów. Chcę w ten sposób wybić mi z głowy chęć powrotu do mojej ojczyzny. Aha, już rozumiemy twój problem. To bardzo niegodziwe ze strony twojego męża. Oczywiście, że ci pomożemy. My, kobiety, musimy być ze sobą solidarne, w szczególności w świecie, w którym rządzą mężczyźni. Odezwała się milcząca dotąd młoda kobieta. W jaki sposób? Zapytałam. W bardzo prosty, odpowiedziały niemalże chórem. Będziemy ci przynosić ze szpitala tabletki antykoncepcyjne. Nie ma w tym kraju innego sposobu. Będziesz tylko musiała je systematycznie zażywać. Nie martw się. Wszystkie mężatki tak postępują, aby uniknąć niechcianej ciąży. Nie jesteś ani pierwsza, ani ostatnia. Dzięki. I niech żyje przyjaźń polsko-hinduska. Wybiegłam uradowana od uprzejmych sąsiadek. Nazajutrz dostarczyły mi siatkę opakowań z tabletkami, które powinny mi były wystarczyć na cały rok. Co pewien czas, od około 2-3 miesięcy, jeździliśmy na pocztę główną w Trypolisie, aby zamawiać rozmowy telefoniczne z Polską, czyli z moją rodziną. To były bardzo radosne i oczekiwane przeze mnie chwile, kiedy mogłam usłyszeć głos swoich bliskich oraz przekonać się chociażby w ten sposób, że u nich wszystko w porządku. Moja najbliższa rodzina to mama, tata, brat i ukochana babcia, za którą najbardziej chyba tęskniłam i za każdym razem, kiedy mogłam ją usłyszeć, ciepło robiło mi się na sercu. Niestety zaraz potem przychodził lęk, czy aby na pewno będę jeszcze mogła ją zobaczyć. Czas oczekiwania na połączenie bywał różny, od kilkunastu minut do około 2 godzin, a niekiedy w ogóle nie było ono możliwe. W końcu udałam się do kabiny na rozmowę i usłyszałam w słuchawce głos mojej mamy. Co słychać? Jesteście zdrowi? Zadawałam szybko pytania, bo bałam się, że w każdej chwili połączenie może być przerwane. Tak, u nas wszystko po staremu. A jak ty się czujesz? Jak Karimek i w ogóle, czy wam tam dobrze? To były stałe pytania mamy. Myślałam za każdym razem, cóż mogę na nie odpowiedzieć. Nic innego, jak tylko, że jest mi dobrze i że pod tym afrykańskim niebem jestem bardzo szczęśliwa. A więc znowu tak odpowiedziałam. No i że aż tak bardzo nie tęsknię, bo przecież znalazłam swoje miejsce na ziemi. Byłam specjalistką w oszukiwaniu swojej rodziny, a robiłam to tylko po to, aby oszczędzić im bolesnej prawdy. Nie chciałam ich martwić, smucić, tym bardziej, iż dzieliły nas tysiące kilometrów. Nie powiedziałam im też o swojej ciąży, a potem, że drugi syn jest już na świecie. Wiedziałam, że moja mama bardzo by się denerwowała, jak sobie daję radę i czy jestem po tym wszystkim zdrowa. Skrupulatnie ukrywałam moje rozterki, myśli i uczucia, a najbardziej tę wielką i bolesną tęsknotę, która toczyła mnie każdego dnia. Kiedy nas odwiedzisz? Pytała mama. Już prawie 3 lata cię nie widzieliśmy, córeczko. Odwiedzę, na pewno odwiedzę. Tylko jeszcze nie teraz, bo przez embargo, jakie Ameryka nałożyła na Libię, wstrzymane są wszystkie loty. Ale jak tylko to się zmieni, to przylecę do was. Brnęłam w małe i większe kłamstwa. Potem, jak zwykle, w słuchawce pojawił się ciągły sygnał i rozmowa została przerwana, a ja stałam jak zawsze, jeszcze chwilę zaskoczona z głuchym telefonem przy uchu. Z ciężkim sercem wyszłam z kabiny na spotkanie codziennej rzeczywistości. W 2 tygodnie później mój teść przyniósł mi list z Polski. Listy przychodziły na numer skrzynki pocztowej, bo w Libii nie było takiej instytucji jak listonosz. Nie było też dokładnie oznakowanych domów czy mieszkań. Salam alejkum, bnejti. Pokój z tobą, córeczko. Zaczął teść. Alejkum salam, ja baba. Z tobą także pokój, tato. Odpowiedziałam. Przyniosłem ci niespodziankę. List z twojej ojczyzny, od mamy i taty. Dziękuję, wykrzyknęłam uradowana. Szybko otworzyłam kopertę, przeleciałam wzrokiem pierwszą stronę i zamarłam. Po czym z oczu poleciały mi łzy. Co się stało, córeczko? Zapytał zaniepokojony moją gwałtowną reakcją teść. Wielki smutek mnie spotkał. Zaczęłam na dobre szlochać. Ale co się stało? Mów! Zdążyłam wypowiedzieć tylko, że Arys nie żyje i pobiegłam zamknąć się w swojej sypialni, aby nie demonstrować przed nikim swojego żalu. No i wtedy się zaczęło. Mówiąc, że Arys nie żyje, zapomniałam dodać, że był to mój, jakże uwielbiany wychowanek, pies. Czarny cocker spaniel. Miał już swoje lata i ciężko chorował. Po niedługim czasie, zaalarmowana o mojej żałobie, rodzina i znajomi zaczęli schodzić się całymi tłumami z wyrazami najszczerszych kondolencji po utracie kogoś bliskiego z polskiej rodziny. Jak już wspomniałam, muzułmanie nie darzą sympatią tych czworonogów. Jak głosi nawet jedna z przypowieści, pies miał ugryźć proroka, więc ta antypatia ma pewne uzasadnienie. Dlatego też cała struchlała patrzyłam na ten cyrk. Nie śmiałam wyprowadzać ich z błędu.
Nadia Hamid, Gorzka Pomarańcza. Czytała Małgorzata Oracz.